Tu Radio Kraków Kultura.
Zwykle rozmowę zaczyna się od idei, ale my dzisiaj rozpoczniemy rozmowę od kawy, bo muszę się przyznać, że pierwsza rzecz, która mnie tu uderzyła, to fakt, że można wejść z kawą, że można się tutaj dobrze poczuć, a potem dopiero można rozmawiać o ideach. I chciałabym bardzo pani dyrektor tej idei i tej realizacji serdecznie pogratulować, dziękując za ten pomysł z kawą.
Bardzo proszę. Cała przyjemność po naszej stronie. Kawa jest początkiem wielu dobrych pomysłów, ale też dla nas w tej nowej przestrzeni apteki designu jest elementem współtworzącym doświadczenie, które chcemy zaoferować właśnie środowisku designu, ale też i odbiorcom designu. Czyli takie doświadczenie, które mówi, że design jest przystępny, że design to jest codzienność i że dobrze zaprojektowane doświadczenie składa się z różnych wrażeń, przedmiotów, uczuć, interakcji. Design jest bardzo szerokim i pojemnym pojęciem.
Tak, czyli ta kawa naprawdę nieprzypadkowo się tutaj pojawiła.
Nie przypadkowo.
Została zaprojektowana.
Dokładnie tak. Jest częścią apteki designu, ponieważ też wiemy, że wiadomo, istnieje również herbata, ale jednak kawa najczęściej nam się kojarzy z tym, jak chcemy wystartować dobry proces myślenia, a tu właśnie chcemy się spotykać po to, żeby wspólnie myśleć o projektach mniejszych, większych, ale też i o samym projekcie, jakim jest Wesoła.
Właśnie, to może zaczniemy od słowa apteka, bo ono się fajnie kojarzy. Oczywiście tutaj przy ulicy Kopernika to jest takie jedno z pierwszych skojarzeń. Niemniej ten wątek uzdrawiania czy odnowy dosyć mocno definiuje to miejsce. Nie muzeum, nie warsztaty, ale właśnie apteka.
Tak, dokładnie tak. Apteka, ponieważ potrzebujemy poniekąd uzdrowić, a później dbać o tą przestrzeń, którą jest właśnie powstająca dzielnica kulturalna, kreatywna, Wesoła. To jest przestrzeń, która po tym, jak wyprowadziło się stąd i cały czas wyprowadza się szpital uniwersytecki, jest taką przestrzenią, gdzie potrzebujemy na nowo wiele rzeczy odbudować. I to jest taka tkanka naruszona, która wymaga najpierw w wielu miejscach dezynfekcji, czyli remontów, ale też i...
W sensie ścisłym.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I, no i też wymaga tego, żeby ją ciągle obserwować i sprawdzać, na ile ten proces właśnie gojenia się odbywa się w zgodzie z otoczeniem. Ponieważ też dla nas ważne jest to, że ta tkanka nie jest zupełnie opustoszała. Nadal zostają na przykład Wojewódzki Szpital Świętego Ludwika, który jest szpitalem dziecięcym, zostaje onkologia i zostaje ginekologia i położnictwo, czyli takie przestrzenie, które z naszego punktu widzenia, jako tych kreatywnych, którzy najchętniej to by tutaj od rana do nocy współtworzyli przestrzeń i wydarzenia kulturalne, no to jednak jakby nie możemy sobie na wszystko pozwolić, nie chcemy sobie na wszystko pozwolić, bo chcemy właśnie uszanować to, że jesteśmy jednak w jakiejś tkance, która pozostanie nadal z nacechowaniem takim szpitalnym, pozdrowotnym.
Przestrzeń, taki kombinat właściwie designu, to są pierwsze wrażenia. Co w praktyce, co faktycznie się będzie tutaj działo, jakich mamy lokatorów, jakim trybem zostali tutaj zaproszeni?
Dziać się będzie, mam nadzieję, bardzo dużo. Już zaplanowaliśmy do końca tego roku dość dużo wydarzeń. I są to różnej skali wydarzenia, ponieważ chcemy z jednej strony dać przestrzeń do małych warsztatów specjalistycznych, jak nie wiem, warsztaty ceramiczne czy projektowania kroju pism, etc. No ale z drugiej strony też chcemy dać przestrzeń dla mniejszych konferencji, takie jak Design w Krakowie, które jest częścią wydarzenia Sztuka do Rzeczy, organizowane przez miasto Kraków. I też chcemy tu być codziennie. I to jest kluczowy z racji tego, że wiemy, że poprzednie przedsięwzięcia w naszym mieście polegające na tym, żeby rozwinąć przestrzeń dla designu, poległy. I to nie jest tak, że jesteśmy pierwsi, którzy próbują, tylko to już jest któryś projekt, którego miasto się podejmuje, mówię miasto jako w ogóle my wszyscy mieszkańcy. I postaraliśmy się jednak porozmawiać też z poprzednimi, którzy próbowali tworzyć te przestrzenie, żeby dowiedzieć się dlaczego...
Jaki błąd był, tak?
Dokładnie, co nie zadziałało. I okazuje się, że główną barierą dla życia takiej przestrzeni jest brak wspólnych projektów takich, którymi można się zajmować na co dzień. I że to nie były zawsze takie przestrzenie do właśnie współpracy, współtworzenia, tylko bardziej do spotkań. A tu właśnie funkcja, która jest w sercu jakby tej apteki, to jest właśnie funkcja umożliwiająca współtworzenie rozwiązań dla przestrzeni, która nas otacza, ale też i budowania silniejszego środowiska projektowego w tym mieście. Dlatego właśnie wybraliśmy w drodze konkursu projektantów, czy zespoły projektantów, którzy od przyszłego miesiąca, od października zasiedlą tą aptekę aż do czerwca przyszłego roku.
Czyli taki roczny projekt dla każdego wybranego.
Dokładnie tak, przy czym tu konkurs polegał na tym, żeby zaproponować co w zamian za to, że projektant lub projektanci tutaj będą, mieli przestrzeń do pracy, chcą zaoferować dzielnicy i aptece. Ponieważ wierzymy w to, że jeżeli projektanci tutaj przebywający będą żyli też dla tej przestrzeni, no to ta przestrzeń będzie cały czas ożywiona przez nich różnymi spotkaniami z ekspertami, wykładami, warsztatami, mniejszymi konferencjami czy innymi wydarzeniami, które spowodują, że ja ich nazywam mieszkańcami tego miejsca, czyli projektanci, będą zasilać jakby swoją wiedzą, swoim doświadczeniem nas wszystkich. I to, co się wydarzyło wspaniałego w procesie konkursowym, to, że zgłosili się bardzo różni projektanci. Od takich projektantów, po prostu projektów graficznych, którzy nam się wydają być już dobrze znanym rodzajem projektanta, po już mniej oczywistych projektantów, czyli projektantów na przykład uniwersalnych, czyli takich, którzy dbają o to, żeby rozwijać rozwiązania dostępne, czyli takie, które rzeczywiście powodują, że wszyscy jesteśmy się w stanie zaangażować w jakieś działanie, niezależnie od naszych możliwości czy ograniczeń. Ale też i są projektanci procesów społecznych, czy interakcji.
Pojęcia, nie wszyscy wiedzą co w praktyce mogą oznaczać.
Tak, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu właśnie przez istnienie apteki designu i to, że będzie można tutaj przychodzić i wchodzić w interakcje z nami wszystkimi, no to też te pojęcia się okażą być bardziej zrozumiałe i przystępne, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że środowisko projektowe dzisiaj posługuje się nowomową, która bardzo często opiera się o słownik w języku angielskim też, ale wierzę w to, że apteka designu jednak spowoduje to, że wszyscy my mieszkańcy będziemy uważali design jako oczywistą część naszego życia i będziemy lepiej go rozumieli.
Dotknęła Pani bardzo ważnej rzeczy, bo oczywiście, że design obchodzi nas wszystkich. No, siedzimy na fotelach i nie możemy powiedzieć, one są wygodne, więc można powiedzieć, że nas design w tej chwili nie obchodzi i właściwie to jest najlepsze. Niemniej no, możemy się cieszyć ich formą. Ale jest również, mam wrażenie w tym słowie, że coś jest designerskie, rodzaj takiego dystansu, jakieś przekonanie, że to jest coś dla wybranych, nie dla każdego. No i to jest zła droga.
Tak, jest tak, że w języku polskim pojęcie designerskie brzmi prawie jak obraźliwe słowo.
Tak, masz designerski zegarek, to znaczy, że on jest dziwny.
Prawda? Tak, to jest tak samo dobre słowo jak to, że masz specyficzny zegarek. Tak.
To nie brzmi dobrze.
Nie brzmi dobrze, ale rozumiem, że to wynika też z tego, że bardzo długo jakby do słowa design było przyporządkowane różne dobra luksusowe, które się pojawiły w naszym otoczeniu, ponieważ design design raczej dotyczył właśnie takich wnętrz wysublimowanych, etc., etc. I mimo tego, że na przykład projektowanie interakcji w sposób zamierzony, czyli ten interaction design, istnieje już dziesiątki lat i w Polsce zaczął być popularyzowany gdzieś w latach 90. już tak bardziej świadomie jakąś literaturą, etc., etc., to nadal jakby dzisiaj projektowanie interakcji lub rzeczy nienamacalnych dla wielu osób się wydaje być rzeczą zupełnie nową, nieoczywistą i no i znowuż to jest skomplikowane, więc osobiście daję sobie za cel to, żeby skrócić dystans pomiędzy ludźmi, którzy właśnie ten design na razie pojmują jako rzecz, która nie jest ich, albo jest obca, albo jest ekskluzywna, a właśnie każdym rodzajem designu.
Tak, z ogromną radością spotkałam tutaj dziś Katarzynę Sosenko i pana Marka Sosenkę też tu był, ciesząc się faktem, że ta wspaniała inicjatywa i ta cudowna kolekcja, jedna z najwspanialszych współczesnych prywatnych kolekcji krakowskich, także i tutaj znajdzie swoją siedzibę. Zaskoczyło mnie to, ponieważ pamiętam, że właściciele kolekcji jeszcze parę lat temu trochę inaczej myśleli o udostępnianiu jej. Rozmowy o odrębnym muzeum, o stałej kolekcji. Teraz już te rozmowy zupełnie inaczej wyglądają.
Zupełnie inaczej nas ucieszyła kandydatura właśnie Katarzyny Sosenko w konkursie, ponieważ szukaliśmy sposobu na to, żeby właśnie pojęcie designu przybliżyć dzieciom. A na podstawie tej niesamowitej kolekcji jesteśmy w stanie pokazać właśnie dzieciom, czym jest dobry design, czyli czym jest jakościowy produkt, czym jest trwały materiał, czym jest ergonomia, czym jest ruch, wytłumaczyć tyle zjawisk fizyki nawet, ponieważ one tworzą te zabawki, taki przedmiot użytku codziennego, który jest pretekstem do tego, żeby właśnie najmłodszym opowiedzieć o tym, czym jest dobry design. I dla nas to jest w ogóle fantastyczne, że będziemy mogli też tutaj współpracować z też taką intencją, wydaje mi się, z tyłu głowy, żeby wspólnie właśnie w trakcie dłuższego procesu zastanowić się, co jest potrzebne takiej kolekcji dzisiaj do tego, żeby w jakościowy sposób zaangażować odbiorców. Czy to jest historia po prostu o dzieciństwie? Czy to jest historia właśnie o dobrym projektowaniu i to wszystko jakby się okaże.
Muzeum Zabawek, no, jeśli chodzi o wspieranie designu aktualnego i historycznego, to zdecydowanie mają Państwo jedno z największych osiągnięć w Krakowie i to jest kwestia dziejowa. No, ale spotykamy się w aptece designu i wygląda na to, że materializuje się coś, z czym był pewien problem, czyli stałe miejsce.
Tak, w końcu jest coś namacalnego, w końcu mamy te swoje kilka metrów stałej siedziby, swój adres, co jest po prostu dla nas wielkim, ekscytującym elementem dalszej współpracy. Wiele lat różnych starań, wiele lat PR-owych działań, też prezentacji różnego rodzaju projektów zaprocentowała w końcu, więc w tym momencie zaczynamy nowy etap. Teraz już nie pracujemy tylko i wyłącznie na wizerunek, ale teraz już realizujemy konkretne projekty z dużym partnerem, który nas inspiruje do działania, bo KBF, bo apteka designu, to są dla nas pewne potencjał, który może ożywić tą kolekcję, która ma tak ogromny kapitał, żeby mówić właściwie o wszystkich tematach związanych z naszą cywilizacją, z historią, z designem, że tutaj zaczynamy ożywiać właśnie ten dział, czyli właśnie design, zabawki, które mogą uczyć też kompetencji społecznych. Będziemy na pewno działać w nurcie edukacji kreatywnej, czyli tworzenia kompetencji dzieci, które garną się właśnie do działań kreatywnych, które w przyszłości będą zarządzały, które będą musiały wyciągać wnioski, które będą musiały tworzyć nowe projekty. Dzisiaj kultura i zakres dostępu do wiedzy jest tak niesamowity, że ta wiedza encyklopedyczna już nie jest atutem, ponieważ możemy w każdym momencie do niej sięgnąć, czy w sposób digitalny, czy w każdy inny. Natomiast atutem będzie właśnie będą właśnie umiejętności kreatywne, właśnie wyciąganie wniosków, czy na przykład zarządzanie zespołami, zarządzanie swoją pracą. I tego wszystkiego będziemy się starali właśnie uczyć poprzez historyczne zabawki, które w miękki sposób pokażą, jak można to osiągnąć. Zresztą ostatnio miałam okazję uczestniczyć w podcaście z Karoliną Pietyrą, dyrektor KBF-u, na temat właśnie wspierania rozwoju człowieka przez uczestniczenie w kulturze i przez uczestniczenie w działaniach kreatywnych. I tutaj miałam okazję przywołać bardzo sporą część kolekcji, która jest związana z teorią edukacji, czyli na przykład teoria Montessori, Sloyd czy Aileen Green, która była wielką też teoretyczką edukacji młodego człowieka, która polegała na wszechstronnym, wieloelementowym, ale też motywowanym przez samego człowieka, młodego człowieka rozwoju.
To jest bardzo ciekawe, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo mam wrażenie, że kiedy ponad 2 lata temu albo i wcześniej nawet rozmawialiśmy o idei Muzeum Zabawek, to jest tutaj przypis, czasy tak szybko się zmieniają, że ta koncepcja jednak ewoluuje. Jeszcze jakiś czas temu modliłyśmy się do obiektu, bo też w kolekcji Muzeum Zabawek są wspaniałe obiekty, takie, które jak najbardziej zasługują na ten podziw. Dziś mam wrażenie, że fokus przesuwa się w kierunku pewnej partycypacji, zarządzania tym dobrem, a nie tylko klękania na kolana przed pięknem i starożytnością.
Tak, kolekcja jest wspaniałym kapitałem Muzeum Zabawek, ale to jest tylko jedna część, która będzie wykorzystywana. Dużym, ważnym przykładem jest transformacja Muzeum V&A Childhood na Young V&A, czyli po latach ekspozycji, która była głównym atutem tego muzeum, zbiorów w formie takiej eklektyczno-wiktoriańskiej, muzeum przeszło poważną transformację ideową. Stało się miejscem właśnie tworzenia projektów, zaangażowania publiczności, partycypacji i wykorzystywania kolekcji do tworzenia nowych znaczeń tak naprawdę, więc to samo chcemy zrobić tutaj w Krakowie. Jesteśmy z wykształcenia historykami sztuki, kuratorami, śledzimy rozwój muzealnictwa i rolę muzeów, która się bardzo zmienia i dostosowuje też do wyzwań dzisiejszych czasów, więc kolekcja jak najbardziej wielki kapitał, wielki potencjał, ale z drugiej strony to będzie tylko impuls do działania, a te działania będą wymyślane przez nasz zespół programowy.
No dobrze, ale zadam takie pytanie z innej epoki. Jakaś szansa właśnie na stałą ekspozycję? Jak będzie wyglądała ta obecność Muzeum Zabawek tutaj w Aptece Designu, w praktyce?
Na pewno będzie jakaś przestrzeń, jakaś witryna, która będzie prezentowała takie highlighty kolekcji, takie może nie wiem, czy kamienie milowe, ale takie ważne elementy tej kolekcji. Być może symbol każdego z działów, być może trochę właśnie teorii pokażemy, trochę zabawek mechanicznych, trochę zabawek takich związanych z wczesną edukacją, czy na przykład gier planszowych, czy gier zręcznościowych, być może jakichś zabawek teatralnych, bo mówimy też tutaj o lalkach teatralnych, więc postaramy się zrobić takie mini, taki best of, taki highlight właśnie kolekcji. Pokażemy na pewno też nasz dorobek, czyli będą wisiały na ścianach plakaty wystaw, które do tej pory się odbyły, nagrody, między innymi marka Radia Kraków, z której jesteśmy bardzo dumni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, w jakich okolicznościach ją otrzymaliśmy przy wielkiej konkurencji i wyjątkowym jakby gronie też laureatów. Więc oprócz tego, że pokażemy, jak pracujemy i co zdobyliśmy, to na pewno też będziemy pokazywać jakieś bieżące działania, nad czym pracujemy, współdziałanie z projektantami, z designerami i cieszę się, że na co dzień będzie możliwość takiej synergetycznej pracy, gdzie dużo środowisk się dowie, jak pracuje Muzeum Zabawek, jakie ma cele, jaki ma potencjał i może właśnie zawiążemy fajne współprace.
No to zapytam jeszcze o jakieś terminy, czy wiemy, kiedy coś w rodzaju ekspozycji stałej, czy stałej zmiennej się
dokonuje? Myślę, że to jest końcówka listopada, ale na pewno grudzień, więc ten sprzyjający miesiąc właśnie rozpieszczaniu dzieci i siebie.
Miesiąc magii.
Tak, to na pewno będzie taki mocny miesiąc dla nas. Musimy sobie też dać czas, żeby pozapraszać do projektu współtwórców, żeby stworzyć wszystkie elementy tego projektu. No a przede wszystkim się tutaj też zadomowić.
Dobrze, dzisiaj takie bardzo uroczyste, wzruszające otwarcie, inauguracja tego miejsca, pierwsze spotkanie z publicznością. Jak dalej te spotkania będą wyglądały? Czy tu będzie czynne, czy tu będzie można zobaczyć jakieś wystawy? Co możemy przekazać słuchaczom dzisiaj?
Będzie czynne na różne sposoby, można powiedzieć. Czytelnia designu, do której zapraszam poczytać o designie, będzie czynna od października, czyli od przyszłego tygodnia, 4 godziny dziennie. I będzie można sobie przyjść, zasiąść i poczytać. Jeżeli chodzi o pozostałe części budynku, to te pracownie, które są dla projektantów, no to w zależności od tego, jak projektanci będą zarządzali sobie tą przestrzenią i zapraszali gości, no to wtedy tak ona będzie udostępniana, ale na te wydarzenia właśnie projektantów, które będą otwarte, jak i na wydarzenia piętro niżej, które będą bardziej w formie konferencji czy warsztatów, będzie można dołączyć po pobraniu zaproszenia lub zakupieniu biletu, jeżeli by miało to być wydarzenie odpłatne, na stronie KBF bilety.
Czyli trzeba po prostu się tym trochę zainteresować.
Troszeczkę zainteresować. Na pewno my jako instytucja, w ogóle jako KBF będziemy promować te działania w naszych kanałach, wiadomo, społecznościowych, internetowych, więc na pewno to będzie. Pracujemy cały czas z otoczeniem tutaj nad tym, żeby stworzyć kanał informacyjny, jeżeli chodzi o informacje kulturalne, które są związane z tą dzielnicą kreatywną Wesoła i tam wtedy też na pewno będą wszystkie informacje odnośnie tego, co się dzieje w aptece i jak można dołączyć.
Tak, czyli to jest taki ważny krok w kierunku tego przyswajania Wesołej przez miasto, przez naszą społeczność, bo no nie było to takie oczywiste. Różne fazy ten projekt przechodził, prawda? I myślę, że reprezentując kulturę, mieliśmy takie obawy, czy to się uda.
Czy to się uda, nadal nie wiadomo, nadal jesteśmy w procesie. Przy czym jakby pomysł na aptekę designu przyszedł mi do głowy w momencie, kiedy właśnie dostałam zadanie, stojąc na czele instytucji całej, wesprzeć proces rewitalizacyjny poprzez właśnie facylitowanie procesu partycypacyjnego, który angażuje wszystkich interesariuszy. Tak, dokładnie, to jest język designu. Jestem serwis designerem z zawodu, więc dlatego też jakby ten język czasami stosuję. Niemniej jednak chodzi o to, żeby my jako instytucja, żebyśmy mogli liderować pewnemu procesowi, gdzie włączamy wszystkich zainteresowanych przyszłością dzielnicy. To już było bardziej po polsku chyba.
Nie, no super. I sama pani powiedziała jakiś czas temu, prawda, o tym języku. Ja o tym nie myślałam, ale w istocie tak jest, że designerzy no, żyją trochę w swoim świecie.
Tak, dokładnie. I mają swój język. No w każdym razie jest tak, że żeby móc animować ten proces, potrzebni są partnerzy, którzy potrafią projektować i wiedzą, że proces projektowy jest długotrwałym procesem, ponieważ nie da się stworzyć dzielnicy w 2 dni. Zwykle to trwa lata, a tym bardziej dzielnice kreatywne na całym świecie nam udowodniły to, że na efekty trzeba czekać 5, 10, 15, a czasem 20 lat, po to, żeby zobaczyć rzeczywiście działający organizm, zbudowaną wspólnotę i to do tego potrzebni są projektanci, którzy też tu właśnie w aptece designu razem z nami, z instytucją naszą, będą wspierać ten proces, żeby on szedł we właściwym kierunku.
Tak, czyli już podsumowując, design to jest także pani pasja, nowy też, dający się wyraziście zauważyć kierunek działania KBF-u. To nie było takie oczywiste.
To nie było takie oczywiste, ale po przeanalizowaniu też historii KBF-u, zauważyłam, że KBF zawsze był narzędziem do przeprowadzenia różnych form transformacji miasta. Gdy miasto chciało być bardziej festiwalowe, stało się bardziej festiwalowe, później bardziej turystyczne, później mniej turystyczne, bardziej dostępne, etc. I za każdym razem no, ta instytucja ma taką moc sprawczą i zasięg w tym mieście, który daje możliwość właśnie przeprowadzania pewnych procesów zmian. I przynajmniej wspierania tych zmian na poziomie całego miasta. I tutaj design jawi się jako kolejny element wspierający procesy zmian, ponieważ też jako miasto chcemy być bardziej przystępni, dostępni, ekologiczni, proklimatyczni itd., itd. I żeby móc realizować te zadania na styku bardzo różnych instytucji, podmiotów, wydziałów w Urzędzie Miasta, biznesu, etc., etc., najlepiej jest stosować design i te wszystkie procesy integrujące, żeby właśnie zmieniać miasto. I możemy sobie pomyśleć, że to jest daleko od kultury, ale nie. Chyba nie. Były takie pytania, na ile apteka designu spełnia w ogóle te założenia nasze instytucjonalne związane z tym, że właśnie powinniśmy dostarczać możliwość spotkań z kulturą, ale właśnie to jest aktywne spotkanie z kulturą.
I tylko to nas może uratować, wiemy już o tym. Prawda?
Dokładnie tak.
Dobrze, to jeden mam tylko postulat. Mam nadzieję, że jakoś świetnie zaprojektowana komunikacja wizualna pojawi się, żeby tutaj publiczność ściągnąć z tego Kopernika ulicy, prawda? Bo to jest jednak na tyłach kościoła, no tak najprościej.
Tak, zdecydowanie jest tak, że pracujemy nad tym i designer by powiedział, że tak, projektujemy wayfinding, czyli tak, kierunek, którym warto podążać i co więcej jest tak, że jedna z wyłonionych designerek, która tutaj już w październiku będzie, zadeklarowała chęć współtworzenia tego właśnie systemu znaków, które ułatwią dotarcie tutaj.
To chciałam usłyszeć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy ulicy Wesołej.
Do zobaczenia. Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.